Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zastanawiałeś się może, dlaczego cena złota rośnie, jakby nie było jutra. Dzisiaj wyjaśnimy, kto i dlaczego kupuje. Także nowa inicjatywa Chin zdetronizowania amerykańskiego dolara w wymianie międzynarodowej. Zapraszamy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Oskar Pilch i Łukasz Kasjan.
Cześć.
Cześć, witam.
Jesteśmy jak zwykle w wyśmienitym gronie. Dzisiaj akurat łącza na linii Taipei, Hanoi, Ustroń. 16 lat temu miało miejsce kilka bardzo ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do obecnej ceny złota. Był to tak zwany GFC, czyli Great Financial Crisis, lata 2009-10. Najpierw amerykańskie władze doprowadziły do kryzysu, następnie doprowadziły do mega drukowania. I co ciekawe, w tym samym okresie miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. W 2009 roku powstał BRICS. W 2009 roku pojawił się Bitcoin. W 2010 mieliśmy kryzys w Europie, tak zwany PIGS, czyli kryzys strefy euro. 2013 rok, nowa administracja Xi Jinpinga rozpoczęła inicjatywę pasa i szlaku, czyli zamiast zielonych papierków z podobiznami amerykańskich prezydentów, woleli porty, lotniska, koleje, kopalnie i surowce. I ostatnim czynnikiem, który doprowadził między innymi do wzrostu ceny złota jest mianowicie rok 2022, kiedy w ramach sankcji administracja Bidena doprowadziła do przejęcia przez państwa G7 300 miliardów dolarów rządu rosyjskiego. Większość z nich znajduje się w Europie. I tak samo w tym 2022 roku oficjalne zakupy złota w sektorze sięgnęły ponad 1000 ton. Jest to najwięcej od ponad pół wieku.
Wiemy wszyscy, jak się kojarzy złoto z czymś bardzo cennym i rzadkim i tak dalej. I to ma znaczenie przy wielu decyzjach poszczególnych ludzi, a co za tym idzie też ludzi na szczytach na przykład państw, czy kierujących państwami i bankami i rządami. I oni też się kierują takim jakby trochę podskórnym wrażeniem czy przeczuciem, co będzie miało wartość i co dlaczego ma wartość.
Mamy bardzo długą historię złota. Mamy reputację złota, która była budowana przez tysiące lat. No i mamy pieniądz fiducjarny, który jest tak naprawdę nowością, no i który, tak jak Ryszard we wstępie wyjaśnił, no bardzo dużo różnych problemów posiada, które rzeczywiście miały kulminację w okolicy właśnie roku 2009-2013 i stąd właśnie ten wysyp różnych zdarzeń, o których Ryszard opowiedział. No i jeśli chodzi o samą cenę złota, no to faktycznie nastąpił Global Financial Crisis w 2009-2010, to się od 2008 zaczęło. To, co się stało na początku, to był szok płynnościowy. Od tego często się kryzysy zaczynają, czyli każdy potrzebował jakiejś tam płynności i w związku z tym złoto również miało bardzo dużą korektę, 33% w ciągu tam tygodni, czyli bardzo znaczne spadki, a następnie złoto miało fantastyczny rynek byka aż do połowy 2011 roku, właśnie na kanwie tutaj tych problemów z zaufaniem do walut fiducjarnych. O, tutaj jest świetny wykres, dzięki. To, co jest dosyć ciekawe, to że następnie przez 12 lat tak naprawdę mieliśmy wielką korektę, tak jak tutaj jest pokazane, aż spadki aż do 40% między tym połową 2011 roku a końcem 2023, praktycznie cena złota się nie ruszyła w tamtym okresie. No, dużym powodem, który jest ważny z punktu widzenia myślenia o przyszłości, jest to, że kurs złota był w różny sposób manipulowany. Zarówno poprzez narrację, która była bardzo mocno pompowana przez wszystkie media, przez różnych analityków. Narracja była taka, że po co kupować złoto, skoro możemy kupować obligacje, które dają więcej odsetek niż CPI. indeks inflacji konsumenckiej. Narracja była właśnie, żeby zawsze kupować te obligacje, które przynajmniej dają tam jakieś odsetki, a złoto żadnych odsetek nie daje, więc złoto nie ma sensu. To była jedna sprawa. A druga sprawa, jest, o której chcę wspomnieć, jest Exchange Stabilization Fund. To jest instytucja amerykańska, która właśnie służy do zapewniania płynności i wymienialności dolara. Służyła właśnie temu, żeby w momencie, kiedy waluty fiducjarne miały największe problemy z zaufaniem, żeby po prostu ten rynek byka na złocie nie wyszedł spod kontroli. No i ten kurs niestety był bardzo, bardzo intensywnie zarządzany poprzez na przykład ucinanie tam wybić na wykresach albo zaniżanie jakiejś tam naturalnej zmienności na tym złocie. No i tutaj może dwa wnioski na przyszłość z tego. Troszeczkę trzeba być uważnym z tym złotem, bo niestety, ale Amerykanie mają bardzo duży wpływ cały czas na kurs złota w długim terminie. Te korekty mogą być bardzo brutalne i bardzo długie, 12 lat w tym przypadku. Długie korekty potencjalnie, no i właśnie wpływ Amerykanów na ten kurs złota w długim terminie. No to się mogło zmienić, ta percepcja amerykańska na cenę złota.
Tutaj ważne jest to, że tak naprawdę ja powiedziałem na początku o różnych przyczynach i breaksy, pojawienie się Bitcoina i różne kryzysy, ale tak naprawdę ze względu na to, że właśnie po 2009-2010 roku, znaczy Amerykanie doprowadzili do załamania wiary w siłę dolara, ponieważ wszystko, no było wyraźnie widać, że są to papierki, chińskie władze zdecydowały się kupować jednak infrastrukturę i w to inwestować i powoli zaczęły wyprzedawać się z amerykańskich obligacji. Także to była jedna rzecz. Druga rzecz to, że zaczęli zastępować te obligacje właśnie złotem.
That brings us to chart 2, which shows us how much central banks have added to their gold reserves. Central banks since the great financial crisis have really snapped up gold bullion.
Nie tylko chiński bank centralny, ale wiele banków centralnych. Sytuacja obecnie jest taka, że jak widzimy na tym wykresie, niebieska linia, czyli wyprzedają się banki centralne z amerykańskich obligacji, a kupują coraz więcej złota. Jesteśmy obecnie w sytuacji, kiedy banki centralne pierwszy raz od bardzo dawno, od kilku dekad mają więcej złota niż obligacji. I to jest jeden z głównych czynników, który doprowadził do tego. Możemy się teraz zastanowić, dlaczego? Dlaczego banki centralne zaczynają kupować złoto? Czy jest to jedyny powód? Zachowanie władz chińskich? Czy może rzeczywiście kryzys lat 2009-10, a także tak zwane za zajęcie pieniędzy rosyjskich, 300 miliardów dolarów, czy to wszystko doprowadziło do wzrostu znaczenia złota? Czy może są jeszcze jakieś inne czynniki?
Warto tu dla nas rozróżnić, że złoto będzie miało bardzo różną rolę dla nas, a inną rolę dla rządu Chin czy poszczególnych państw. I tak samo zresztą obligacje skarbowe. Jak pokazywałeś ten wykres, tam aż takiego spadku udziału obligacji nie ma. To znaczy wydaje mi się, że ani Chinom jeszcze na ten moment nie zależy jakoś mocno na tym, żeby przejąć kontrolę nad walutą rezerwową, bo im to się nadal opłaca, że kurs ich waluty jest względem dolara na tyle korzystny, że są w stanie sprzedawać te wszystkie swoje rzeczy, które produkują. Więc jeżeli tam jakiś proces będzie zachodził, to wydaje mi się, że to będzie trwało dłużej. Natomiast sam fakt kupowania przez wiele banków centralnych czy państw, upraszczając, złota na pewno jest warty zwrócenia uwagi, że to złoto ma dość specyficzną rolę. Bankom centralnym nie zależy na tym, żeby zrobić jakiś, nie wiem, jakiś krótkoterminowy zysk na tym złocie, czy coś takiego, jak czasami wiecie, ktoś pisze jakiś artykuł taki trochę bejtowy, że tam Glapiński zrobił zysk na złocie ileś tam miliardów, czy ileś tam złotych, to nie ma aż takiego znaczenia, nie? Jeżeli chodzi o złoto dla banku centralnego, to jest właśnie takie typowe zagranie, no zabezpieczające, nie? Tak jak pokazywaliście tę korektę 12-letnią, no ona nie będzie miała takiego znaczenia dla banku centralnego, bo jego podaż jest bardzo ograniczona względem innych aktywów i innych wartościowych rzeczy, więc dlatego to jest istotne, bo państwa chcą być jak najbardziej uniezależnione geopolitycznie, nie? Czyli złoto dzisiaj to już jest tak ogromne aktywo, z taką kapitalizacją rynkową, że tam właściwie to głównie te banki mają na tyle kapitału, żeby to tak ruszyć, jak to teraz zostało ruszone. jak to powiedział, żeby po prostu zwracać uwagę na to, że rola danego aktywa nie jest jednakowa dla wszystkich uczestników rynku.
Omówiliśmy trochę na razie sytuację z przeszłości, trochę dalszej, trochę bliższej. Chciałbym przejść do kolejnego działu, mianowicie chciałbym trochę opowiedzieć o tym, co robią Chiny, o czym raczej niewiele osób wie. I zacząć od bardzo ciekawego komentatora i eksperta z Wielkiej Brytanii, który często wypowiada się na temat złota, ma na ten temat znaczną wiedzę, napisał wiele książek, także o podatkach, o złocie. Także zapraszam do wysłuchania Dominika Frisbiego w audycji u Michelle Micory.
Reasonable to say that at least 30,000 tons of gold has gone to China. It's probably more than 40,000. Now, if you just assume that 50% of that is state-owned, 50% of 30,000 tons is 15,000 tons. That would mean belong to the government, belong to the state. That would mean that China has almost double the amount of gold that America does. And it says it has 2,000 tons. Come on. Now, the thing is, China also has 3 trillion. And the other thing to bear in mind is China's been reducing its treasury holdings for 12 years now. But it still has $3 trillion. And if China suddenly says, we've got more gold than you, to the US, the gold price is going to go bananas and the US dollar price is going to plummet. And China's just not ready for that. And when it does declare that gold, it's going to mean a lot of upheaval in the financial markets.
Mamy w ten sposób wprowadzenie do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie Chiny ustawiają się w bardzo ciekawej pozycji odnośnie dolara amerykańskiego. Jest to ich najnowszy projekt, tak zwany Złoty Korytarz Chin, o którym niewiele się mówi w mediach. Chiny pozycjonują się tu jako depozytariusz zagranicznych rezerw złota za pośrednictwem swojej szanghajskiej giełdy złota, tak zwanej SGE. I tutaj mamy giełdę w Londynie, która jest największym rynkiem pod względem całkowitego nominalnego wolumenu obrotu, tak zwany rynek pozagiełdowy OTC, i mamy giełdę w Szanghaju jako największą czysto fizyczną giełdę spot. I teraz co robią Chiny? Zachęcają kraje partnerskie swoje handlowe do kupowania i przechowywania złota w swoich granicach. Pekin dąży do trzech rzeczy. Zwiększenia swojej roli w światowych finansach, zmniejszenia uzależnienia od dolara amerykańskiego i wzmocnienia swoich wpływów monetarnych. I teraz szanghajska SGE prowadzi obecnie 5 skarbców. 2 w Szanghaju, 1 w Shenzhen, 1 w Arabii Saudyjskiej i 1 w Hongkongu. I nie jest to tylko mechanizm swapowy. To jest to brama dla inwestorów z Bliskiego Wschodu, umożliwiająca im bezpośredni dostęp do szanghajskiego rynku złota. Bez przekierowywania przez zachodnich pośredników, bez potrzeby przywalutowania. Transakcje te są rozliczane w juanach. Jest to dostępna fizyczna dostawa złota, czyli ogromna zmiana na międzynarodowym rynku rozliczeń. Te skarbce poza granicami Chin umożliwiają handel złotem w juanach za granicą. To bezpośrednie wyzwanie dla indeksów opartych na dolarze. To również obejście kontroli kapitałowej. Inwestorzy mogą w ten sposób uzyskać dostęp do chińskich rynków złota bez konieczności wkraczania na teren objęty regulacjami na kontynencie.
Tak jak było to wcześniej wyjaśnione, że Chiny muszą się uniezależnić od systemu dolarowego. Dla nich to jest być albo nie być. No i tak jak to właśnie świetnie przedstawiłeś, no to jest sposób. Z punktu widzenia jakiegoś tam rynku światowego, no to jest to bardzo pozytywna zmiana, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, ten rynek złota, nad którym Amerykanie mieli gigantyczną władzę, jeśli chodzi właśnie o manipulację kursem i tak dalej, no to jakby to zaczyna być w tym momencie zaburzone. W momencie, kiedy Chiny otwierają swój własny rynek, gdzie właśnie mają te składy złota, również właśnie, tak jak powiedziałeś, w Arabii Saudyjskiej, czyli zupełnie poza swoimi granicami, no to można się rozliczać poprzez fizyczne złoto, no to ten rynek po prostu zaczyna być coraz bardziej otwarty i tak naprawdę ten kurs złota za chwilę będzie uwolniony i tak naprawdę zobaczymy, będziemy mieli price discovery, czyli zobaczymy, ile to złoto jest tak naprawdę warte. Potencjalnie dużo więcej niż to było w przeciągu ostatnich tam dwóch dekad na przykład.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale że Chiny nie są jeszcze gotowe na to, czyli to jest chyba to, co wspomniałem wcześniej, że jako tako Chiny nie chcą, by ich własna waluta już teraz jakoś została preferowana ogólnie na świecie jako waluta rozliczeniowa ponad dolary amerykańskie, nie? Bo to by oznaczało, że im będzie dużo trudniej sprzedawać ich produkty i wszystko, co produkują światu, bo świat by miał wtedy drożej. W kontekście Polski było wspominane w ostatnich latach, to jest fakt, że mając złoto, trzeba też się zastanowić, gdzie się je trzyma, nie? I jakie tam jest ryzyko przechowywania, więc to jest bardzo logiczne, że Chiny chcą mieć to złoto u siebie lub u bardziej zaufanych jakichś tam sojuszników niż dotychczas, no bo na przykład Polska ma, z tego co wiem, większość złota, oprócz tam jakichś mniejszych rezerw w kraju, to w Londynie i w Stanach Zjednoczonych, no więc to też jest takie jakby, wiesz, no wiecie, przywiązanie do danego kraju, do danego rządu. To co mówiłem wcześniej, no ciężko przewidzieć, czy za 10 lat tam nadal będzie rząd, który będzie bardzo sojuszniczo nastawiony do nas, czy nie, no i jak będzie wyglądał nasz rząd. Także to jest nadal ryzyko, więc trochę się to kłóci trzymanie złota za granicą z tym, żeby się uniezależnić geopolitycznie. Kto, jakie kraje posiadają największe rezerwy złota, nie? To jest USA, Niemcy, Włochy, Francja, Rosja i Chiny, czyli praktycznie wszyscy najważniejsi gracze mają najwięcej złota. To też trochę mówi o tym, jaki to jest aktywo. I jak ważne jest dla tych, którzy chcą jakąś tam rolę istotną pełnić. Nie?
Powiedzcie, gdzie można was znaleźć w mediach społecznościowych, gdzie można się więcej dowiedzieć o waszych poglądach?
To ja zapraszam na LinkedIna, Łukasz Kasjan. Pisałem tam też kilka artykułów o złocie, więc zapraszam. No a poza tym to soundmoneyroad.com/pl, to jest moja strona internetowa.
A mnie można znaleźć na Twitterze i na LinkedInie po imieniu i nazwisku Oskar Pilch. Oprócz tego czasami piszę na naszym firmowym blogu na rocksoft.pl, tam można znaleźć artykuły.
Ja zapraszam na kanał YouTube BTC21MLN, skrót od Bitcoin 21 milionów. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich widzów Radia Wnet, Oskar Pilch i Łukasz Kasjan.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Dzięki. Thank you.